Pokładam na Ciebie w Panu i w Jego Słowie. U Pana jest bowiem łaska i obfite odkupienie. Chwała Tobie, Królu Wielu.
Pan z Wami.
I z Duchem Twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Chwała Tobie, Panie.
Jezus wyszedł z Samarii i udał się do Galilei. Jezus wprawdzie sam stwierdził, że prorok nie doznaje czci we własnej ojczyźnie. Kiedy jednak przybył do Galilei, Galilejczycy przyjęli go, ponieważ widzieli wszystko, co uczynił w Jerozolimie w czasie świąt. I oni bowiem przybyli na święto. Następnie przybył powtórnie do Kany Galilejskiej, gdzie przedtem przemienił wodę w wino. A w Kafarnaum mieszkał pewien urzędnik królewski, którego syn chorował. Usłyszawszy, że Jezus przybył z Judei do Galilei, udał się do Niego z prośbą, aby przyszedł i uzdrowił Jego syna. Był on bowiem już umierający. Jezus rzekł do niego: jeżeli znaków i cudów nie zobaczycie, nie uwierzycie. Powiedział do niego urzędnik królewski: Panie, przyjdź, zanim umrze moje dziecko. Rzekł do niego Jezus: idź, syn twój żyje. Uwierzył człowiek słowu, które Jezus powiedział do niego i szedł z powrotem. A kiedy był jeszcze w drodze, słudzy wyszli mu naprzeciw, mówiąc, że syn jego żyje. Zapytał ich o godzinę, o której mu się polepszyło. Rzekli mu: wczoraj około godziny 7 opuściła go gorączka. Poznał więc ojciec, że było to o tej godzinie, o której Jezus rzekł do niego: syn twój żyje. I uwierzył on sam i cała jego rodzina. Ten już drugi znak uczynił Jezus od chwili przybycia z Judei do Galilei. Oto słowo Pańskie. Słowa. Tysiące słów, które nas nieustannie atakują. Słów, które przynoszą bardzo często złe wieści, które są trochę jak przekleństwo. Nie wiem, żyjemy w czasach, w których chyba tak zwany news jest dobry, ale pod warunkiem, że jest zły. Im bardziej okrutna jest historia, która stoi za newsem, niebezpieczna, taka, która obnaża człowieka, pokazuje jego grzech i słabość, to wtedy nastawiamy uszu. To jest ciekawe. Zło nas ciągle mami tym, że jest ciekawe. A kiedy jest dobra nowina, no to mówimy, no normalne, to nie ma tutaj nic ciekawego. Zło jest ciekawe, barwne, kolorowe, uwodzi nas. A dobro jest nudne. Przynajmniej tak się nauczyliśmy słuchać. Być może jest to wynikiem tego, że tak dużo jest tych słów wypowiadanych zbyt lekko, bez jakiegoś namysłu, jakiejś głębi, bez brania odpowiedzialności za to, co mówimy. Ile razy uczestniczymy w sytuacjach, gdzie się mówi o innych osobach. I tak łatwo nasze emocje budzą w nas bardzo złe słowa, bardzo złe nastawienia. Wypowiadamy opinie w wcale nie ugruntowane w myśleniu ani w dowodach, w życiu, w czymkolwiek. Po prostu takie zwygodnie, łatwe słowo. A jednocześnie, i na tym chyba polega paradoks, że nie mamy nic więcej, żeby się ze sobą jakoś porozumiewać. Że to słowo jest rodzajem skarbu, który otrzymaliśmy od Pana Boga, żeby między sobą nawzajem zbudować most, żeby się do siebie zbliżyć. Co więcej, to słowo pozwala nam również poznawać Pana Boga i mówić o Nim. Pomaga mówić do Niego. Jeszcze dalej to Bóg do nas mówi przez ludzkie słowa. I dzięki temu Go poznajemy i dzięki temu wiemy, kim On jest. Pozwólcie, że zacznę od takiej rodzinnej historii, dlatego że większość z nas ma takie domowe legendy rodzinne. One często powtarzane są z okazji jakichś wspólnych świętowań, imienin, urodzin czy świątecznego stołu. Powtarzamy historie, które wszyscy znają, ale powtarzamy je po to, żeby potwierdzić, tak, jesteśmy w tym domu, w tej rodzinie. To nam sprawia przyjemność, to daje nam radość. A pamiętacie, jak babcia coś tam zrobiła, albo jak ciocia Iksińska miała taki i taki przypadek. Wszyscy się śmieją, cieszą, wspominają. To buduje ta opowieść, ta wspólnota opowieści. Ona wzmacnia naszą tożsamość, nasze więzi. My wiemy, kim jesteśmy. Moja rodzinna historia dotyczy babci. Babci, która w 45 roku, będąc już w ciąży, straciła męża, bo zabiła mojego dziadka bomba. I wtedy ona wraz z 6 małych dzieci musiała uciekać z Jasła. Uciekała przez rzekę Ropę. Tam był posterunek gestapowców. Oni ją zatrzymali, chcieli zabić ją i dzieci. I ona ubłagała życie, klękając przed gestapowcem. Cały jej dobytek to był wózek, w którym była jakaś kołdra, był obraz serca Jezusowego, rodzinna pamiątka, trochę jedzenia i ubrań dla dzieci. I uciekli do jakiejś wioski, bo w Jaśle Niemcy chcieli się bronić. Miała przechodzić tamtędy linia frontu. I babcia zaczyna rodzić. Mieszka u jakiejś kobiety na wsi, urodziła syna. I w nocy dzieje się taka sytuacja. Przy łóżku staje jej nieżyjący mąż. Taka jest ta domowa legenda. Bierze to dziecko do swoich rąk i trzyma je tak przy sobie. Babcia jest przerażona i płacze, bo myśli, że to dziecko umrze. A ten jej mąż stoi i mówi: mamy syna. Ona dalej roztrzęsiona. On jeszcze raz powtarza: mamy syna. I jeszcze trzeci raz: mamy syna. Wtedy błogosławi to dziecko i jej oddaje. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że nasze słowa mają moc błogosławieństwa. Mają moc popychania do życia, dawania życia. Tym pobłogosławionym dzieckiem był mój ojciec. Jak szedłem do zakonu, poprosiłem o błogosławieństwo i zostałem pobłogosławiony na to swoje dorosłe życie. I my bardzo, jako ludzie, którzy budujemy ludzkie więzi i kochamy tak po ludzku, potrzebujemy słów, które są jak błogosławieństwo, które dają życie, a nie odbierają. Te słowa, o których przed chwilą mówiłem, one często w takim naszym domowym piekle i w domowym wydaniu, one bardzo często zaczynają się mniej więcej tak. Bo ty zawsze tak robisz, bo ty nigdy nie postępujesz tak, bo ty na Ciebie to nie można w ogóle liczyć, tak? Z Ciebie to już nic nie będzie, a Ty jesteś głupi, to się nie odzywa. Ile razy tak rodzice mówią do dzieci, małżonkowie do siebie nawzajem. To są przekleństwa. To jest coś, co odbiera nam życie. Takie zdania, które paradoksalnie, one mogą być nieprawdziwe, ale one stają się prawdziwe, dlatego że zaczynamy według nich postępować. Bo jak ktoś mi ciągle tak mówi, to ja zaczynam taki być. Słowa pozbawiają nas życia. Dlatego nazywam je tutaj przekleństwami. Jeżeli dzisiaj zapraszam Was do szukania źródła, to jestem przekonany, że takim podstawowym źródłem życia dla nas ludzi wierzących, takim źródłem wiary, źródłem mocy w życiu jest Słowo Boże. My czasami szukamy nie wiadomo jakich przeżyć, jakich cudów, a wystarczy uchwycić się Słowa. Ta dzisiejsza Ewangelia jest o tym. Przychodzi do Jezusa urzędnik królewski, prawdopodobnie niewierzący. Przychodzi i mówi, mój syn umiera w domu. Choruje. Panie, zrób coś. Jezus mówi, idź, syn twój żyje. Dał mu słowo. Słowo, za którym stoi nadzieja. I ten człowiek uchwycił się tego słowa. Uwierzył Jezusowi. I syn ozdrowiał. Wydarzył się cud. Tak działa nasza wiara, że my to, co dostajemy, to dostajemy Słowo. I możemy albo słuchać Boga, a nasza wiara, jak mówi święty Paweł, dojrzewa i wzrasta wtedy, jeżeli słuchamy. Rodzi się ze słuchania nasza wiara i nasza głęboka więź z Panem Jezusem. Jeżeli otworzycie świętą księgę, mam nadzieję, że Pismo Święte jest w każdym domu w tej parafii, to jest tak, że już od samego początku zobaczycie, co się dzieje z tym Bożym Słowem. Pierwsze, można powiedzieć, fragmenty Pisma Świętego, Bóg wypowiada słowa i staje się, i stwarza świat. Jak zobaczył niebo, zobaczył ziemię, zobaczył morza, gwiazdy, mówi i zobaczył, że było dobre. Dobre to znaczy pobłogosławił. Kiedy stworzony został człowiek, to mówi Bóg, to bardzo dobre, mi się to podoba. Zobaczcie, że tam, gdzie przychodzi Bóg, to Jego Słowo ma moc stwórczą, jest błogosławieństwem. Z niczego powstaje coś. A nawet jak człowiek odwrócił się od Boga, to opuszcza raj. Wie, że będzie śmiertelny. Wie, że będzie w bólu rodziła kobieta. Wie, że będzie musiał z trudem zdobywać pokarm. To nawet wtedy dostaje od Boga dobre słowo. Dostaje obietnicę, że to się kiedyś zmieni. Że Bóg da zbawcę. Że potomstwo Ewy przeciwstawi się diabłu. Że będzie nowy Adam. Już wtedy pada taka obietnica. Takie Boże Słowo, które jest jak światło. Gdyby prześledzić wszystkie te biblijne historie, można powiedzieć, że to są historie jakichś tam ludzi, proroków, wodzów, królów, całego ukochanego przez Boga narodu, który raz jest po stronie Boga, a raz próbuje żyć, jakby Boga nie było. I to są ciągłe takie przeciąganie liny. Bóg nieustannie kieruje do tego ukochanego narodu słowo, bo nie jest w stanie przestać być ojcem, bo nie jest w stanie przestać kochać tego ludu. I dlatego do nich mówi. Oni raz go słuchają, innym razem nie słuchają. Nie wiem, czy pamiętacie historię Jonasza. Pan Bóg powołuje proroka, mówi, mam dla ciebie słowo. Pójdziesz do Niniwy. Niniwa to jest złe miasto. Tam żyją ludzie, którzy żyją bezbożnie. Ty pójdziesz z tym moim słowem po to, żeby się nawrócili. A Jonasz mówi, nie, Panie Boże, Ty nie możesz być taki dobry. Ty nie możesz mieć dla nich dobrych słów, bo to są źli ludzie i oni powinni zginąć. I Jonasz próbuje uciec. Wsiada na statek, płynie tym statkiem, no ale rozpętała się burza. Marynarze przesądni wyrzucili Jonasza do morza. Tutaj ta opowieść staje się nieco bajkowa, ale ona ma znaczenie symboliczne. Połyka Jonasza wielka ryba i 3 dni jest w tych ciemnościach. 3 dni to jest tak jak Jezus w grobie. 3 dni ciemności to jest znak Jonasza. I on dopiero po tych 3 dniach zmagania się z Bogiem, ze sobą, lęku, z tą ciemnością, on dopiero wtedy, kiedy ląduje na brzegu, pokornie idzie do Niniwy i daje Niniwie i jej mieszkańcom słowo Boga. I co robią Niniwici? Sypią głowy popiołem i się nawracają. I są ocaleni. Słowo ich ocaliło. Szukamy źródeł. Co ma nas ocalić w naszym życiu? Ile czasami niesiemy w sobie samotności? Nawet jak ktoś jest blisko. Taki ukochany mąż, żona, przytulają się dzieci, to gdzieś tam w środku jest taki lęk, że przecież jestem osobny, że jestem taki samotny, że po chwili jakiegoś takiego porozumienia i bliskości nagle czuję się zupełnie taki pusty w środku. Ta księga ma słowo, które jest jak otulenie, jak lekarstwo, jak pocieszenie, jak przypomnienie. Te wszystkie opowieści to jest słowo dla mnie, słowo dla Ciebie. To nie jest taka historia o niczym albo o jakichś wydarzeniach, które miały miejsce 1000 czy 2000 lat temu albo jeszcze wcześniej. Bóg przez tę historię pokazuje nam to, jak bardzo Mu na nas zależy. I jak bardzo wkracza w takie zwyczajne życiowe sytuacje. Tam, gdzie człowiek zmaga się z chorobą, z przemijaniem, gdzie nie układają się rodzinne relacje, gdzie od wewnątrz czuje się właśnie pusty czy opuszczony, tam przychodzi ze słowa. Przypomnijcie sobie znowu historię Hioba. Człowiek sukcesu. Wszystko, czego się nie dotknął, to zamieniało się powodzenie, sukces i złoto. Bogaty, bajeczny. Żony, dzieci, majątek. I nagle wszystko traci. Siedzi na kupie gnoju i kłóci się z Bogiem. Zanosi skargę, mówiąc, dlaczego mnie to spotkało. Przychodzą tacy różni pobożni i próbują mu powiedzieć, to twoja wina. Pewnie nie byłeś taki czyściutki, jak ci się wydaje. Że pewnie zasłużyłeś sobie na to, co cię spotkało. I dopiero potem przychodzi Bóg. Dzieje się coś przedziwnego w tym spotkaniu Hioba z Bogiem, bo Bóg mówi do Hioba, co ty wiesz? Czy byłeś, jak stwarzałem świat? Czy byłeś, jak te wszystkie potęgi wynurzały się z nicości? Z kim ty się kłócisz? I dzieje się coś dziwnego, bo nagle nie chodzi o słowo. Nagle Hiob staje wobec tajemnicy potęgi Boga, Jego majestatu. I mówi, zgadzam się na to, że taki jesteś. Jest taki moment w tym naszym wierzeniu w Boga, że kończą się słowa. Że nasze słowa są za małe, żeby opowiedzieć o Bogu. Za małe, żeby nawet tak do końca wyrazić siebie. I wtedy staje w takim obłoku niewiedzy. Staje wobec tajemnicy Boga. I staje w pokorze. Święty Tomasz z Akwinu mówił, że wiara jest pokorą rozumu. Ale dopóki mogę, to chcę rozumieć to, w co wierzę i w kogo wierzę. Rozumiem, dlatego to mnie karmi. I bardzo tego potrzebuję. Ale to słowo, o którym mówię, ono nam też umożliwia zaniesienie modlitwy. My możemy wyrazić się, możemy przez nasze słowa dać Bogu nasze życie. Warto szukać takich słów. Czasami wymyślamy jakieś takie patetyczne wierszyki i zwroty i próbujemy się modlić po swojemu. Może niekiedy trzeba zamilknąć, a może trzeba sięgnąć po psalmy, po Słowo Boże i niech ono stanie się naszą modlitwą, dużo piękniejszą i mocniejszą niż to, co sami bylibyśmy w stanie powymyślać. Dzisiaj jesteśmy zaproszeni do tego, żeby uchwycić się Słowa, bo Słowo jest źródłem naszego życia i naszej wiary. Jeżeli uwierzę Bogu, że ma dla mnie błogosławieństwo, jeżeli zaniosę Słowo w te moje życiowe, egzystencjalne sytuacje, zmagania i historie, to ono wszystko zacznie przemieniać. Jest taka prawosławna legenda o człowieku, który czytał Słowo Boże i nic nie rozumiał. Miał dostęp do Ewangelii Mateusza. Czytał, nic nie rozumiał. W końcu czytał jeszcze raz, aż nauczył się na pamięć. I pewnego dnia zobaczył, że to Słowo w nim ożyło. Że to nie jest takie rozumienie, że ja rozkładam zdanie na czynniki pierwsze. Ale jest to poznanie takie duchowe. Że nagle to Słowo, które tak często powtarzał, zaczęło w nim żyć. Chciałbym zadać pytanie, ile lat tutaj przychodzicie? Słuchacie ciągle tych samych fragmentów Ewangelii. Ciągle czytamy te same czytania w różnych cyklach. Czy one już nas przemieliły? Tak jak żarna mielą ziarno na mąkę. Czy z tego słuchania jest już dobre życie? Czy z tego słuchania jest już prawdziwsza modlitwa? Czy jesteśmy wewnętrznie posklejani przez Pana Boga? Czy mamy dzięki słuchaniu Słowa Bożego taką łatwość błogosławienia mojego brata i mojej siostry? To są pytania, które dzisiaj stawiam. Pytania o to, czy robię kolejny krok w mojej wierze. Czy chcę zaczerpnąć z tego źródła. Z tego źródła, jakim jest Słowo. To znaczy, mogę błogosławić. Mogę wypowiedzieć słowa dobre. A jeżeli mam złe, to może lepiej zamilknąć i poczekać, aż się przemienią w dobre. I zacznę widzieć, rozumieć, słyszeć, czuć, przeżywać, doświadczać. Dzisiaj Bóg zaprasza nas na drogę Słowa. Amen.